Komentarze Radia Gdańsk.
9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną w studio są redaktor Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I redaktor Bartosz Stracewski, Telewizja Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, no to krótko musimy zacząć od tego, co się wczoraj wieczorem wydarzyło, czyli mecz Polska-Anglia 1-1. Czy to będzie taki remis na wagę awansu do Mistrzostw Świata i później sukcesów jak w 1973 roku, Marek Formela?
No niewątpliwie ta bramka ma swoją wagę, bo ten system kwalifikowania się do meczów barażowych jest dość skomplikowany, więc w ważnym momencie zdołaliśmy wyrównać. No nie jest to taka waga jak na Wembley, natomiast niewątpliwie krzepiący był występ reprezentacji Polski, chyba najlepszy pod wodzą trenera Sousy. Potrzebujemy od zaraz bramkarza. No, bramkarz, który puszcza strzał z 30 metrów, sygnalizowany, nie reaguje. Jest bramkarzem dobrym na potrzeby klubu drugoligowego, ale nie na potrzeby reprezentacji.
No na razie gra w klubie pierwszoligowym w Juventusie Turyn.
Krzepiące, ale nie dla kibiców reprezentacji Polski.
A kogo brakuje jeszcze w polskiej reprezentacji, Bartoszowi Starczyńskiemu?
No, moim zdaniem przede wszystkim brakuje nam piłkarzy, którzy nie boją grać się w reprezentacji, bo to, że grają u siebie w klubach, to jakby bardzo dobrze chwala się, jak redaktor Formela powiedział, krzepiąca ta informacja, no ale przydałoby się, żeby nie oszczędzali się też u nas na reprezentację. Myślę, że wtedy ta drużyna będzie dużo, dużo lepiej wyglądała, ale to chyba, nie wiem, chyba nie było jeszcze trenera, znaczy, który
dałby
radę.
Ja nie mam takiej wiary, że ta drużyna będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Wydaje mi się, że ona jak na dotychczasowe doświadczenia wyglądała w tym meczu bardzo dobrze i spełnił się jakiś sen sportowy, bo piłkarz Szymański, dowołany do tej reprezentacji, strzelił bramkę życia, przeszedł do historii obok Sadka, Domarskiego, Citki, Brzęczka, więc no, były takie momenty, które budują pozytywny klimat i dobry przekaz, wspomnienie.
No tylko dobrze by było, żeby to były nie momenty, tylko żeby to było zawsze.
Żeby to nie był jedyny mecz.
Exces.
Jedyny mecz naszego strzelca, a ja mam nadzieję, że Polacy będą się mobilizować też na mecze ze słabszymi drużynami, tak jak na mecze z Anglią, czy chociażby podczas Mistrzostw Europy z Hiszpanią.
Piłka to prosta gra, panie redaktorze. Trzeba biegać.
Zdecydowanie. A teraz, panowie, przechodzimy do spraw ważnych. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia podatkowe dotyczące Polskiego Ładu. I tam spotkało nas kilka niespodzianek, bo chociażby składka zdrowotna dla osób płacących ryczałtowo jest zmniejszona do 4,9% i pojawił się podatek CIT od dużych firm, które w Polsce tak naprawdę, co ekonomiści z różnych stron zresztą sceny politycznej pokazywali ostatnio, płacą naprawdę grosze w porównaniu do tego, co powinni płacić. Marek Formela, pytanie, czy te rozwiązania podatkowe uspokoją polską klasę średnią, a przecież do polskiej klasy średniej zalicza się 70% Polaków, co wynika z ostatnich badań Ibrisu. Tylu Polaków deklaruje, że są klasą średnią.
No, mamy w tej chwili konkretne przedłożenie rządowe, zmodyfikowane po konsultacjach społecznych, z inną stawką świadczenia chorobowego, czyli składki zdrowotnej, z innym reżimem podatkowym, bo wprowadzony jest, jak zauważyłeś, nowy podatek, czy zapowiedziane jest wprowadzenie nowego podatku. Generalnie jest to chyba jeden z takich, ten projekt jest jednym z najistotniejszych elementów Nowego Ładu, który ma być wprowadzony od przyszłego roku. Nowy Ład to jest próba zdefiniowania możliwości, wyzwań, oczekiwań i państwa, i społeczeństwa, zbilansowania naszych emocji. W istocie jest to ciąg dalszy sporu między tym, czy Polska ma być krajem liberalnym, czy ma być socjaliberalnym, ma być krajem wyrównującym dysproporcje, czy demokracja stosowana w Polsce ma być demokracją zrównoważoną socjalnie, czy też ma być demokracją użyteczną tylko dla niektórych. Więc spór jest bardzo głęboki, ukryty pod tymi liczbami. To, czego mnie brakuje w tym zestawieniu, bo doceniam wysiłek związany z zmianą stawek podatkowych, z progów podatkowych, próbą dojrzenia na polskiej scenie gospodarczej podmiotów, które w sposób zręczny unikają opodatkowania, ale też wydaje mi się, że w przypadku składki zdrowotnej brakuje jednak precyzyjnego, czy nawet strategicznego programu, który by nas wszystkich upewniał, że większe nakłady na służbę zdrowia oznaczają lepszą służbę zdrowia, to znaczy, że nie będziemy traktowani na oddziałach ratunkowych jak towar do sortowania. Że
nie tylko pieniądze, ale jeszcze reformy.
Pieniądze, bo z drugiej strony wszyscy mamy bardzo złe doświadczenia, wiele z nas ma bardzo złe doświadczenia z praktycznym wymiarem funkcjonowania służby zdrowia. Te narzekania dotyczące braku pieniędzy zderzają się jednak z takimi faktami, o których także mówimy w Radiu Gdańsk, że prezesi spółek szpitalnych tu na Pomorzu zarabiają kilkaset tysięcy złotych rocznie, że ordynatorzy...
Plus premia.
Że ordynatorzy oddziałów szpitali powiatowych wystawiają faktury rocznie o wartości 470 tysięcy złotych, no to jeżeli mówi nam się, że mamy łożyć więcej, to chcielibyśmy wiedzieć, czy łożyć mamy więcej wyłącznie na pensję lekarzy, czy na to, że nasza droga do lekarza, droga do przychodni, droga do specjalisty zostanie w sposób ewidentny udoskonalona, bo na razie poza zapowiedzią większej składki i niczego nowego się nie dowiedzieliśmy, a dookoła pełno jest informacji dotyczących handlowania czy kupczenia różnymi segmentami służby zdrowia. Stacje dializ są przekazywane wielkim zagranicznym koncernom w różnych dziwnych wieloletnich umowach, częściowo płatnych, częściowo bezpłatnych. No to jest pytanie o to, czy ten system nie jest tak rozhermetyzowany, że każda kwota, którą będziemy płacili jako obywatele, a będziemy płacili z powodu przymusu ustawowego, będzie wykorzystana na rozwój publicznej służby zdrowia, bo świetnie się rozwija prywatna służba zdrowia przy okazji rozwoju czy pasożytowania w wielu przypadkach na służbie publicznej.
No niestety reformy na służbie zdrowia są potrzebne, ale nie wiem, czy takie reformy, jakie zapowiada chociażby marszałek Tomasz Grodzki, czyli likwidacja szpitali i zostawienie 180 szpitali w całej Polsce. A teraz spytam Bartosza Straczyńskiego jeszcze o te kwestie podatkowe, bo oczywiście po ogłoszeniu tych nowych rozwiązań już kilka miesięcy temu tak naprawdę, a wczoraj sprecyzowaniu tych rozwiązań, znów odezwali się samorządowcy związani z opozycją, którzy krytykują te rozwiązania, mówiąc o tym, że stracą, bo przecież 9 milionów Polaków tak naprawdę przestanie płacić podatek PIT, więc na tym te pieniądze nie trafią do samorządów. Premier Morawiecki zapowiada rekompensaty. W tym roku jeszcze do samorządów w Polsce trafi 8 miliardów złotych. Bartosz Straczyński, czy to uspokoi samorządy, czy nadal nie będą wierzyć w liczby przedstawiane przez Ministerstwo Finansów, że one nie tracą tak dużo na tym?
Tak, pytanie, jak podejdziemy do kwestii tego, jak liczymy przychody samorządów, tak? Czy będziemy liczyli pieniądze samorządów jako ogół tego, co zbiera się w całym roku, co się wydaje w całym roku i patrzymy na to, co nam zostaje, czy będziemy patrzyli tylko na liczbę wpływów, nie licząc się właśnie z całą resztą tych rzeczy, które gdzieś tam w ciągu roku będą wpadały. Czy to będą rekompensaty, czy to będą dodatkowe inne wpływy? Tego nie ma i to było widać chociażby jakiś czas temu w trakcie konferencji pana posła Kacpera Płażyńskiego na parkingu Urzędu Miasta, gdzie w tym samym miejscu, zaraz po jego konferencji stanął wiceprezydent Gdańska i pokazywał zupełnie inne wyliczenia, zupełnie inne liczby, które znacząco odbiegały od tego, o czym mówił poseł Kacper Płażyński, no i potem dopytując, jakby szukając winy, jakby szukając źródła tych rozbieżności, okazało się, że samorządowcy policzyli tylko te wpływy fiskalne, jakby pewne, a subwencji żadnych w to nie wliczyli. Wtedy rzeczywiście ta kwota była mniej więcej taka, jak mówił poseł Kacper Płażyński. Oczywiście samorządowcy martwią się o swoje dochody, no i w sumie dobrze, bo taka jest ich rola.
O swoje też
oczywiście, ale jakby martwią się o te dochody.
Proszę spojrzeć do rad nadzorczych, panie redaktorze, jak to jest pięknie skonstruowane.
Staramy się przecież patrzeć, panie redaktorze.
No, dokładnie. Tak. Więc pytanie, jak patrzymy na to? Czy jakby samorządowcy będą chcieli zliczyć jednak te wszystkie pieniądze, które mają do nich wpłynąć i wtedy postawić o grubą kreskę, policzyć i zobaczyć, jak to wychodzi? Czy będziemy bawili się rzeczywiście w jakieś wyliczanie na podstawie wyrwanych z kontekstu i wyrwanych z całości cyfr? No, moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu. Pytanie, skąd źródło tych tej nieufności wobec rządu w samorządach? Czy to jest tylko polityka na zasadzie totalnej opozycji, czyli nieważne co rząd powie, my będziemy mówili, że tak na pewno nie będzie, nic z tego nie wyjdzie i generalnie tak nie będzie? Czy jednak zaufamy trochę rządowi i damy się wykazać, pokazać, jak to rzeczywiście wygląda? No chociażby
jak,
COVID pokazał, że jak rząd powiedział,
Tusk,
że będą tarcze, to będą.
No. Nie, to nie zaufamy.
No właśnie, to zaufanie widzimy przecież.
Jedno zdanie, bo wydaje mi się, że Bartek poruszył ważny temat, więc tylko uzupełnię, że trochę historycznie, kiedy los tak zrządził, że kandydowałem w wyborach samorządowych, budżet Gdańska wynosił w roku 2002 650 milionów złotych. Dzisiaj mówimy o budżecie sześciokrotnie większym, więc różne rządy były w tym czasie, różne ekipy zarządzały sprawami polskimi. Nie widać, żeby deficyt finansów w samorządzie w tym okresie powiększał się, wprost przeciwnie. Przychody różnych źródeł samorządów generalnie bardzo wzrosły w tym czasie, a w ostatnich kilku latach przychody z podatku, o których mówił poseł Kasper Płażyński, z udziału w podatkach dochodowych, wzrosły o kilkaset milionów, 40-50% w Gdańsku. I to są okoliczności, które trzeba brać pod uwagę, a po drugiej stronie są aspiracje, wewnętrzna polityka lokalnych samorządów, próba ingracjacji, czyli przypodobania się obywatelom przy podejmowaniu różnych inicjatyw wynikających z preferencji politycznych. Więc rzeczywiście może brakować pieniędzy na prowadzenie polityki subiektywnie słusznej, ale subiektywnie słusznej nie dla społeczności lokalnej, tylko dla pewnego systemu sprawowania władzy, który się utrwala z każdym kolejnym budżetem.
No tak, no i jeszcze kolejna kwestia jest tego, na co my wydajemy pieniądze, tak? No bo właśnie. Moim zdaniem to jest kwestia podstawowa. Chociażby ostatnia informacja z Gdańska o tym, że wiata, za przeproszeniem, śmietnikowa może kosztować 500 000 zł. Dla mnie to są pieniądze niewyobrażalne, jeżeli mówimy o tego typu konstrukcji. Wydaje mi się, że dla każdego są to pieniądze niewyobrażalne. I pytanie właśnie, na co wydaje się pieniądze? Czy samorządy w ogóle w swojej masie, w swoim ogromie kontrolują tego typu wydatki?
Na obiad przewodniczących rad miejskich wydano kilkanaście tysięcy złotych, więc nie jest tak źle. Jest i na wyszynki, na podróże zagraniczne, i na stołówkę. Więc
i na rydwan.
I na rydwan.
To, że nie jest tak źle, mówi między innymi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, który pokazał ostatnio wyliczenia, z których wynika, że wszystkie samorządy w Polsce po pierwszym półroczu 2021 roku mają nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 23 miliardów złotych, więc te pieniądze są, nikt im tych pieniędzy nie zabrał, nikt nam tych pieniędzy nie zabrał, bo przecież my jesteśmy mieszkańcami. Panowie, mamy 4 minuty do końca naszej audycji, więc chciałem jeszcze poruszyć temat TSUE. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o kary finansowe dla Polski. Ja dam taki cytat ze znanego europosła Janusza Lewandowskiego, który mówi, odpowiadając na pytanie, dlaczego Polska jest karana w ten sposób. Lewandowski odpowiada, że kaliber polskiej sprawy jest zupełnie inny, a ponadto Polska, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, jest przez Komisję Europejską oglądana panoramicznie. Co to oznacza? To znaczy, że kraje Europy Zachodniej mogą robić, co chcą, a Polska nie?
Janusz Lewandowski stąpa po bardzo kruchym gruncie, a właściwie po bagnie politycznym stąpa, te kroki grzęzną, dlatego że Polska jest krajem zachodnim, Polska znajduje się w Unii Europejskiej, więc stygmatyzowanie nas pojęciami sprzed 89 roku oznacza, że Janusz Lewandowski przez lata nie zrobił żadnego postępu. Jest natomiast świetnie, podobnie jak Donald Tusk, zaszczepiony na różne pokusy, ponieważ Unia Europejska swoich wybitnych funkcjonariuszy obdarza niebywałymi przywilejami i nie to, że ich karze, tylko wręcz wynagradza za służbę niemalże dożywotnio, płacąc transitional allowance, czyli świadczenie przechodnie, które jest procentem od dochodów wypłacanych tym funkcjonariuszom. Więc mamy do czynienia, podaję ten detal specjalnie, bo on się całkowicie kłóci z oficjalną narracją Unii Europejskiej wobec państwa polskiego, czyli państwo polskie, które stara się trzymać w ryzach traktatu lizbońskiego i traktatu Unii Europejskiej, jest traktowane dużo gorzej od innych państw europejskich, które też mają inne spojrzenie na orzeczenia TSUE. No nie może być tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest ważniejszy niż porządek konstytucyjny w kraju.
A jeżeli już mówimy o pieniądzach z Unii Europejskiej, które mają trafić do Polski i między innymi wzbogacić Polski Ład, to pojawiła się nowa koncepcja, że Polska może utracić centralną pulę Funduszu Odbudowy, a zyskają samorządy, czyli głównie te samorządy, które atakują rząd. Bartosz Starczewski, jak widzisz coś takiego?
Pytanie, na ile to jest rzeczywiście potwierdzone, bo zastanawiam się nad...
Jakby, nie, oczywiście to spekulacje.
Zastanawiam się nad prawnym umocowaniem czegoś takiego, żeby przekazać unijne pieniądze bezpośrednio samorządom, czyli jednostkom jakby zupełnie nie do tego powołanym, nie do tego służącym, nie płacącym składek i nie będącym de facto stroną w tym postępowaniu, bo stroną w jakimkolwiek postępowaniu przed Unią Europejską jest państwo polskie reprezentowane przez premiera, prezydenta, ministrów i tak dalej, tak? Więc zastanawiam się, jakby to miało działać, a odnosząc się do pana Lewandowskiego, zastanawiam się, kto za czym i na którym korytarzu w Brukseli lobbuje, bo to nagłe zainteresowanie Polski Unią rosnące i tak gdzieś Węgry już nawet zeszły na drugi plan, to chyba pokazuje, że ten lobbying działa na korytarzach brukselskich bardzo aktywnie, choć chyba nie w tym kierunku, w którym powinien.
Mamy możliwość zdjęcia stanu wyjątkowego, otworzenia granicy, podstawienia autobusów i rozpoczęcia dialogu z Unią Europejską na innych warunkach.
Zdecydowanie tak. Ja też uważam, że polscy politycy dosyć mocno muszą lobbować na korytarzach brukselskich.
Co mówił senator Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu przed chwilą.
A Donald Tusk ze swoimi znajomościami powinien jednak zareagować, żeby Polska
znowu
zyskała
milczy,
te pieniądze.
Znowu milczy.
Tak jest. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Bartosz Stracewski, Telewizja Polska. Dziękuję bardzo. Jarosław Popek, dziękuję państwu za dzisiejsze komentarze i do usłyszenia.